Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria z Warszawy, z Pałacu Prezydenckiego. Witamy też serdecznie Pana Prezydenta. Bardzo dziękujemy.
Witam. Że nas Dobry wieczór, szczęść Boże.
Prezydent zaprosił w swoje progi, że zechce się spotkać dzisiaj z widzami Telewizji Trwam i Radia Maria, chociaż życie Pana Prezydenta jest dosyć zajęte. Dziś w Krakowie święto ludowe, bo też i zesłanie Ducha Świętego, czy zielone świątki. Pan składał też kwiaty przed popiersiem Wincentego Witosa. Jak pan patrzy na rolników, bo to jeden z tych, którzy też walczyli o niepodległość ojczyzny.
Tak, bardzo serdecznie witam także naszych widzów i słuchaczy też Radia Maria. Tak, rzeczywiście ja podkreśliłem zresztą, bo też byli dziennikarze, pytali mnie, dlaczego właśnie Wincenty Witos, no oczywiście śmiało można mówić twórca ruchu ludowego, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy też w tym roku stulecie Bitwy Warszawskiej, stulecie Wielkiego Zwycięstwa i tamtej Wielkiej Polskiej Ofensywy w 1920 roku, kiedy to Wincenty Witos właśnie, nie kto inny, stanął na czele rządu. Tuż przed tym, kiedy sytuacja była tragiczna, kiedy wydawało się, że Polska upadnie pod ciosami sowieckiej Armii Czerwonej, Wincenty Witos podjął się tego wtedy no niezwykle trudnego i dramatycznego zadania i to dzięki niemu naprzeciwko Sowietów stanęła wtedy ponad milionowa armia, bo on właśnie wezwał polską młodzież do tego, także wiejską młodzież, także chłopców po prostu z polskich wiosek do tego, żeby stanęli w obronie ojczyzny i oni stanęli w obronie ojczyzny. I także Wincenty Witos jest nie tylko ojcem niepodległości w tym znaczeniu, że zabiegał o niepodległość i dzięki niemu między innymi odzyskaliśmy ją w 1918 roku, ale jest też ojcem niepodległości niejako podwójnie, ponieważ wziął również czynny udział w obronie tej niepodległości w 1920 roku. I to jest ogromna jego zasługa i wdzięczni mu jesteśmy za to. Znaczy powinniśmy być mu za to wdzięczni po wsze czasy, my jako Polacy.
I tak spotykamy się w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Zielone Świątki. I tak można powiedzieć, w przeddzień tej pamiętnej wizyty, pierwszej wizyty papieża w naszej ojczyźnie, gdy mówił, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
To kolejny
I
element,
Pan Prezydent tak? Też, abyśmy bronili ojczyznę dziś. Dziś to bardzo wyraźnie mówił, bo do tego też zobowiązują nas dzieje, historia i chociażby wielcy Polacy, między nimi Jan Paweł II.
Tak, no tak. Tych elementów właśnie, które kojarzą mi się z dzisiejszym dniem jest więcej, bo tym no, niezmiernie ważnym takim, którego sam jakby doświadczyłem, wprawdzie mając wtedy tylko 7 lat, ale była tam ta pielgrzymka Ojca Świętego w 1979 roku, pierwsza jego pielgrzymka jako papieża tutaj do nas, do ojczyzny, i tamto słynne wystąpienie w przeddzień święta zesłania Ducha Świętego, kiedy wzywał Ducha Świętego, żeby zstąpił tutaj i odnowił oblicze tej ziemi. To powiedział bardzo wyraźnie, to nie było wątpliwości i nie ma wątpliwości do dzisiaj. O co papież wtedy się modlił wołając wtedy głośno na placu wówczas Zwycięstwa, a dzisiaj placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzisiaj już w wolnej Polsce.
Panie Prezydencie, jesteśmy, tak można powiedzieć, w przeddzień, bo czekamy jeszcze na datę wyborów prezydenckich. Pan 24 maja, no już minęło 5 lat pana prezydentury. Jak pan ocenia ten czas? Bo to też i moment może refleksji, oczekując na to, by może ubiegać się kolejny raz, o wielu Polaków tego też pragnie. Tak patrzy, jak słyszymy, nastawiamy nie tylko ucho, ale i serce. I patrzymy tak trzeźwo na to, co dzieje się w Polsce, w państwie naszym. Ale pana refleksje.
Ja myślę, że to był dla Polski dobry czas z wielu względów. Te 5 lat to był dobry czas, kiedy mieliśmy koniunkturę międzynarodową, którą udało nam się dobrze wykorzystać. Proszę pamiętać, że po pierwsze byliśmy organizatorami szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. To było takie pierwsze wydarzenie wielkie, które tutaj odbyło się w naszym kraju. Zaraz później mieliśmy Światowe Dni Młodzieży. Przyjechała do nas młodzież z całego świata. Oba wydarzenia świetnie zorganizowane, świetnie przeprowadzone. Można powiedzieć od strony organizacyjnej zakończone wręcz spektakularnym sukcesem, bo byliśmy chwaleni przez przywódców państw NATO za organizację szczytu. No i później młodzież z całego świata była bardzo zadowolona z pobytu w Polsce i wszystko się dobrze odbyło i bezpiecznie się odbyło, więc to były wielkie wydarzenia, w czasie których daliśmy radę, a przede wszystkim ustalenia szczytu NATO w Warszawie, wprowadzenie wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego do naszego kraju na wschodnią flankę NATO i do państw bałtyckich, ustanowienie tej tak zwanej wysuniętej obecności i wzmocnionej, no to było bardzo ważne, ja bym powiedział w ogóle epokowe wydarzenie i epokowa zmiana, tak? To było po prostu rzeczywiście przesunięcie granic bezpieczeństwa w Europie, tutaj na naszą wschodnią flankę, na naszą wschodnią granicę, więc to zmiana rzeczywiście dziejowa. I dzisiaj są obecne w Polsce wojska NATO, dzisiaj są obecne wojska amerykańskie, a ja powtarzam to, ale ja zawsze pamiętam słowa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który kiedyś wypowiedział do mnie, kiedy mówił: Andrzej, kiedy tutaj w Polsce u nas będą wojska amerykańskie, kiedy tutaj u nas będzie amerykańska infrastruktura, to cały świat będzie wiedział, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. I to jest rzeczywiście bardzo ważne. I jeżeli mówimy o zmianach wielkich, to to jest zmiana na pewno epokowa. Po tym, jak byliśmy w okowach sowieckich za żelazną kurtyną przez tyle lat po II wojnie światowej, to mamy dzisiaj rzeczywiście zupełnie inną Polskę w innym miejscu. Więc chociażby to, tak? Dzisiaj bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli mówimy o tą politykę międzynarodową. No ruch bezwizowy ze Stanami Zjednoczonymi, który rzeczywiście stał się faktem właśnie teraz, dosłownie w ostatnim czasie. Więc to jest kolejny dowód tego, że te relacje są naprawdę bardzo dobre. Byliśmy przez 2 lata członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, też istniejąc tam na forum i wychodząc z bardzo ważnymi naszymi ideami, jak pokój przez prawo, prawda, i prymat prawa międzynarodowego jako gwarancja bezpieczeństwa na świecie. Bardzo ważne inicjatywy, które zgłaszaliśmy. Jesteśmy w tej chwili w Radzie Praw Człowieka, będziemy stali na czele OBWE, więc to wszystko się działo w ostatnich latach, jeżeli chodzi o tą wielką politykę międzynarodową. Natomiast w kraju, ja myślę, że w kraju z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że zmieniło się jak gdyby zupełnie podejście. Myślę, że bardzo wielu rodaków to odczuło, że rodzina znalazła się na pierwszym miejscu zainteresowania polskich władz w ciągu tych ostatnich 5 lat. I dla mnie też to było ogromnie, ogromnie ważne. Wsparcie dla rodziny, przede wszystkim dla rodziny wychowującej dzieci. To oddanie tej rodzinie szacunku i pokazanie, że ona jest ważna. I że jej rola jako ośrodka wychowawczego, gdzie właśnie rodzą się dzieci, gdzie przychodzą na świat, gdzie są rodzice, którzy o te dzieci dbają, wychowują je, pielęgnują po to, żeby one były dobrymi obywatelami Rzeczypospolitej w przyszłości, że państwo polskie to dostrzega, jest za to wdzięczne i chce brać udział w tym procesie wychowawczym, pomagając w tym rodzicom, chociażby poprzez właśnie program 500+, który ma ułatwić rodzicom po prostu wychowywanie dzieci, bo przecież dzieci to jest też kwestia utrzymania i tak dalej, i tak dalej. No to każda rodzina doskonale wie. To, że ten program został ustanowiony, to, że ten program działa, że w ten sposób te nasze publiczne pieniądze są inaczej zupełnie dzielone niż było poprzednio. Poprzednio przecież te 50 miliardów VAT-u rocznie gdzieś odparowywały za rządów PO-PSL, tak? Znikały. Te pieniądze ktoś kradł po prostu. Ta luka VAT tak zwana została ogromnie zmniejszona na przestrzeni ostatnich lat i to właśnie z tych pieniędzy dzisiaj można realizować te wielkie właśnie prorodzinne, prospołeczne zadania i prospołeczne projekty. I one są faktem. I to jest ogromna zmiana. Więc zmiana zupełnie paradygmatu myślenia. Przestawiliśmy się z jakiegoś takiego, nie wiem, patrzenia prawda, na jakieś kwestie liberalne i tak dalej. Nie. Dzisiaj na pierwszym miejscu jest rodzina i to jest na każdym kroku akcentowane.
Polacy też poczuli się bezpiecznie.
Ja mam nadzieję, że poczuli się bezpieczniej. To też, jeżeli już mówimy o tym twardym bezpieczeństwie, tak, to ogromne inwestycje właśnie w to twarde bezpieczeństwo, czyli modernizacja policji, modernizacja Straży Granicznej, modernizacja Straży Pożarnej, modernizacja polskiej armii. To wszystko się działo, to wszystko było realizowane na przestrzeni ostatnich lat i rzeczywiście bardzo wiele odbudowanych, odtworzonych posterunków policji, komisariatów, tak, nowe wozy dla Straży Pożarnej, nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale także dla ochotniczych straży pożarnych. Cały czas realizowane programy, no w jakimś sensie nie tylko podziękowania strażakom, ochotnikom, bo oni realizują rzeczywiście wspaniałe dzieło i to jest wspaniała działalność obywatelska, sąsiedzka, ale chcielibyśmy, żeby także jak najlepiej mogli ją realizować i jak najbezpieczniej. I dlatego dla nich ten nowy sprzęt, wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, które przecież także odgrywają ogromną rolę w tym, żeby w krzewieniu kultury, w przechowywaniu i przenoszeniu tradycji z matki na córkę, z babci na wnuczkę. Tak? Więc to są takie elementy, na które zwróciliśmy uwagę i które wsparliśmy na przestrzeni ostatnich lat, a one właśnie dla mnie są i państwowo-twórcze, i wspólnototwórcze, jeżeli chodzi o budowanie polskiego społeczeństwa właśnie jako dzisiaj nowoczesnego społeczeństwa, także i europejskiego, tak? Bo ja chcę, żebyśmy byli my nowoczesnym społeczeństwem europejskim, ale ta nowoczesność polega między innymi na tym, że my mamy świadomość i dumę z naszej tradycji, z tego, co nas zbudowało przez ponad 1000 lat i co pozwoliło nam przetrwać najtrudniejsze momenty naszych dziejów. A przecież jesteśmy zbudowani, my jako naród, my jako państwo, na fundamencie chrześcijańskim. Tak? I nie wolno nam nie tylko o tym zapominać, ale przede wszystkim my musimy ten fundament pielęgnować.
Teraz tak, można powiedzieć, trochę tąpnęło w świecie, w Polsce z racji koronawirusa. Tak się zastanawiamy, na ile prezydent, premier, rząd, właściwi ministrowie zdają czy zdali egzamin. Pytanie, jakie odczucie, bo pan prezydent to się spotyka z różnymi, ale ze strony pana prezydenta patrzy pan to, co robi rząd, chociaż opozycja nie zawsze może jest zadowolona z tych działań. Czy zdaliśmy egzamin w tym trudnym czasie? Nie wiemy, jak będzie dalej, ale na tym etapie, na którym jesteśmy.
Znaczy, powiedzmy sobie otwarcie, no, krytyczne spojrzenie i krytyczna ocena jest cechą opozycji i jest prawem opozycji w demokracji, w związku z czym dla mnie nie jest żadnym zdziwieniem, że opozycja uważnie obserwuje, krytykuje. Oczywiście nie jestem zadowolony, jeżeli dochodzi do jakiejś manipulacji czy po prostu zwykłego kłamstwa, ale obserwowanie i rozliczanie jest prawem opozycji. W związku z powyższym to jakby nie jest nic dziwnego. Natomiast chciałbym, żeby wszyscy dostrzegali także i to, co jest zasługą, a mianowicie, że w momencie, kiedy znaleźliśmy się w obliczu koronawirusa, działania rządu były zdecydowane, były szybkie. Myśmy szybko podjęli decyzje w Polsce. To były trudne decyzje, to były często restrykcyjne mocno decyzje. Ograniczenie życia publicznego, ograniczenie przemieszczania się, zablokowanie nauki w szkołach, hasło zostań w domu, tak, no, zamrożenie gospodarki, niezwykle ryzykowne. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, jaki jest efekt. U nas krzywa zachorowań cały czas była płaska. Ona zupełnie inaczej wyglądała niż w krajach na zachodzie Europy, jak Włochy, czy Hiszpania, czy Francja, czy Niemcy. U nas było tych zachorowań dużo mniej jak do tej pory. U nas w związku z tym także i dużo mniej osób zmarło. Więc o tyle można powiedzieć śmiało, że te działania okazały się skuteczne i one rzeczywiście wielu ludziom uratowały życie i zdrowie. I to trzeba ze wszech miar podkreślać, bo po to były podjęte. I chwała za to wszystkim tym, którzy się na te działania odważyli, i ministrowi zdrowia, i premierowi, tak, i wszystkim tym, którzy za to odpowiadali. Dzisiaj prowadzimy po pierwsze dalej walkę z epidemią, ale po drugie prowadzimy także działania, które mają wyciągnąć polską gospodarkę z kryzysu. Stąd tarcze antykryzysowe, które zostały wprowadzone po to, żeby ratować w Polsce miejsca pracy i żeby ratować przedsięwzięcia gospodarcze, które były prowadzone, a które, no, mówię, w związku z zamrożeniem gospodarki, no, bardzo ucierpiały i były w wielkim zagrożeniu. Ja przez ostatnie dni cały czas rozmawiałem z przedsiębiorcami w różnych miejscach w naszym kraju i słyszałem bardzo wiele głosów rzeczywiście podziękowania i takiego docenienia tego wysiłku i tych rozwiązań, które zostały wprowadzone.
Do Warszawy i protestowali, jak pan to ocenia. Czy wszyscy są zauważeni, jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową? Czy wszystkim, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc?
Są różne sytuacje, tak? Oczywiście, że są też warunki skorzystania z tarczy antykryzysowej. Jeżeli ktoś był lojalnym i dobrym przedsiębiorcą w tym znaczeniu, że realizował wszystkie swoje obowiązki również wobec polskiego państwa, to absolutnie powinien móc liczyć na pomoc i taka pomoc do każdego takiego przedsiębiorcy absolutnie powinna dotrzeć. Natomiast, no, czasem jest tak, że były osoby, które, no, miały tutaj jakieś zaległości i wtedy rzeczywiście mógł być problem z realizacją u nich czy wobec nich tarczy antykryzysowej, przynajmniej niektórych jej elementów. Natomiast ja rozmawiałem z przedsiębiorcami o bardzo różnej wielkości przedsięwzięć gospodarczych, które prowadzą od małego zakładu fryzjerskiego aż do dużej fabryki, gdzie czy hotele, branża usługowa, turystyczna, gdzie pytałem, jak to wyglądało, czy pomoc była, czy nadeszła, czy udało się uratować miejsca pracy. I w większości, absolutnej większości przypadków, poza jednym przypadkiem, gdzie rzeczywiście pan skarżył się, że tarcza wobec niego nie zadziałała i że ma tutaj kłopot, że kilkakrotnie mu już odmówiono, ale ten przypadek będziemy teraz w tym tygodniu właśnie badali, bo rozmawiałem właśnie w jednym z miejsc, w których byłem w ostatnich dniach tutaj w naszym kraju. Był pan, zgłosił swoje tutaj wątpliwości i rozczarowanie i będziemy to sprawdzali, bo ja chciałbym, żebyśmy jak najwięcej takich przypadków też wyłapali, bo gdyby gdzieś w tarczy zdarzały się jakieś niedociągnięcia, czy było coś zrobione niewłaściwie, to żeby to po prostu szybko poprawić, zmodyfikować, tak żeby ta pomoc docierała wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Bardzo wielu przedsiębiorców otrzymało ją i to są naprawdę ogromne kwoty, bo to są miliardy złotych, które zostały wyprowadzone do gospodarki poprzez ręce właśnie przedsiębiorców, bo zostały wprost do przedsiębiorców wypłacone, choćby przez Polski Fundusz Rozwoju. To są rzeczywiście miliardy złotych. To są kwoty rzędu 60 miliardów, jak ostatnio słyszałem. I szacuje się, że około 4 milionów miejsc pracy zostało w ten sposób ochronione. Więc to są ogromne, ogromne liczby. To są setki tysięcy przedsiębiorców, którzy otrzymali tą pomoc. W związku z powyższym wydaje się, że tarcza działa, że działa co najmniej nieźle. Natomiast powtarzam jeszcze raz, my po to właśnie sprawdzamy, ja po to właśnie rozmawiam z przedsiębiorcami, żeby w sytuacji, kiedy jest taka konieczność, dokonać modyfikacji, zdecydowanie żądać po prostu od rządu, aby te modyfikacje zostały wprowadzone, aby te działania, które są prowadzone przeciwko kryzysowi, były działaniami właściwymi. No taka jest, ja mam poczucie także i moja rola jako prezydenta. Z jednej strony starać się współdziałać z rządem w robieniu wszystkiego tego, co jest dobre i co pomaga, ale z drugiej strony także i rozliczać, czy rzeczy zostały dobrze zrobione, sprawdzać i właśnie to w ostatnich dniach czynię, rozmawiając z obywatelami, spotykając się, rozmawiając z przedsiębiorcami, odwiedzając przedsiębiorców w miejscu, gdzie prowadzą swoją działalność i pytając, bo dla mnie to jest właśnie sprawdzanie, czy te elementy, które zostały wprowadzone, dobrze funkcjonują, no i czy podległe rządowi różnego rodzaju agendy dobrze działają, bo to także jest kwestia tego, żeby to musi być kontrolowane i ja to kontroluję.
A jak wygląda współpraca Polski z innymi krajami, które przeżywają kryzys, podobnie jak my, może nawet doświadczyły go szybciej?
Nie wiem, o jaki rodzaj współpracy ojciec pyta, bo ja mogę powiedzieć
taki,
tak.
No nie wiem, nawet wzajemnej pomocy.
Wzajemna pomoc jest. No myśmy wysłali naszych lekarzy wojskowych do Włoch w bardzo gorącym momencie. Wsparli lekarzy w Lombardii. Zresztą przywieźli stamtąd też wiele doświadczeń, które były z naszego punktu widzenia również bardzo, bardzo ważne, potrzebne właśnie jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim pomagali tam. Rzeczywiście czynnie uczestniczyli w leczeniu. Potem nasi lekarze że byli także i w Stanach Zjednoczonych, byli w Chicago i również tam różne, znaczy w różnych formach uczestniczyli w walce z koronawirusem. Także chociażby od tej strony, oczywiście ktoś powie, to pomoc symboliczna. Tak, to nie jest wielka pomoc, jeżeli nie wiem, kilkunastu lekarzy wyjedzie, ale jest to zawsze jakaś pomoc, a przede wszystkim jest to symbol współpracy międzynarodowej i pamięci o tym, że nie jesteśmy sami, są też inni. Więc wydaje mi się, że to były dobre posunięcia, że nasi lekarze tam byli. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to jest kwestia także i współpracy politycznej i patrzenia w przyszłość. Ja przygotowałem i wysłałem list do koleżanek i kolegów przywódców państw europejskich, nie tylko Unii Europejskiej, ale także i Partnerstwa Wschodniego, ale także i państw bałkańskich, tych, które do Unii Europejskiej aspirują, gdzie wskazałem takie podstawowe pola, 5 pól, na których my powinniśmy teraz skoncentrować naszą dyskusję nad tym, jak poprawić sytuację na przyszłość i co dalej robić w Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska funkcjonowała lepiej, żeby była w stanie odpowiedzieć na wszystkie wyzwania. To między innymi właśnie była kwestia także walki z ewentualnymi epidemiami na przyszłość, a więc współdziałania w zakresie ochrony zdrowia. To była kwestia wspomniana przeze mnie także przestrzegania prawa międzynarodowego i moje bardzo wyraźne wskazanie, że my nie możemy o tym zapomnieć, że to jest istotne i że musimy żądać, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane. To kwestia współpracy badawczo-rozwojowej, którą powinniśmy razem realizować, ale to także kwestia, która ostatnio stała się w Unii bardzo żywa, mianowicie ja także napisałem, że przyszły budżet europejski musi jednak uwzględniać zróżnicowanie krajów i ich sytuację. I że nie można dopuścić do tego, żeby zmniejszane były środki na realizację polityki spójności po to, aby Unia Europejska jako całość była właśnie jednakowo rozwinięta, po to, żeby wszystkie kraje miały w związku z tymi ich obywatele jednakową szansę w ramach Unii Europejskiej. No i że trzeba będzie prawdopodobnie na przyszłość stworzyć nowy instrument finansowy w ramach Unii Europejskiej, który pomoże w walce z kryzysem gospodarczym, jaki został spowodowany tą epidemią koronawirusa czy pandemią koronawirusa. No i ta odpowiedź, można powiedzieć, w jakimś sensie w ostatnich dniach przyszła poprzez to, co zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, a mianowicie, że po pierwsze wzrasta europejski budżet na następną perspektywę finansową właśnie w aspekcie polityki spójności. Ogromny wzrost, ponad 360 miliardów euro będzie wynosiła ta pula i że wzrośnie również kwota na wspólną politykę rolną, ponad 370 miliardów euro, co jest bardzo dobrą wiadomością i ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo to oznacza, że będzie również więcej pieniędzy dla polskich rolników. To jest jedno. A drugie, tutaj, że powstanie specjalny Europejski Fundusz Odbudowy, który będzie właśnie służył takiemu impulsowi gospodarczemu dla państw Unii Europejskiej, żeby wyjść z tego kryzysu spowodowanego koronawirusem i że Polska będzie najprawdopodobniej jednym z trzech największych beneficjentów tego funduszu i tego wsparcia. To będzie taki impuls o charakterze inwestycyjnym i bardzo się cieszę, że w Unii Europejskiej w taki właśnie sposób się myśli, że poprzez wielkie inwestycje i poprzez danie dużych pieniędzy na inwestycje wyjść z kryzysu, bo dzięki temu Europa już kiedyś wyszła z wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30., a potem z kryzysu, który był spowodowany II wojną światową i tą zapaścią gospodarczą, która przecież wtedy nastąpiła w zburzonych państwach, zniszczonych państwach europejskich. Ten plan Marshalla, który był tym wielkim zastrzykiem inwestycyjnym, który doprowadził do takiego rozkwitu gospodarczego, oczywiście w zestawieniu z zasadami społecznej gospodarki rynkowej, czyli tego mądrego prowadzenia polityki gospodarczej opartej na filozofii chrześcijańskiej, jakby nie było.
Pan prezydent na antenie Telewizji Polskiej mówił, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, cały czas zabiegam, by rolnikom zostały wypłacone wszystkie odszkodowania za zeszłoroczną suszę. Rząd musi tego dopełnić. To także kwestia honoru polskiego państwa wobec rolników. No, dziś może jeszcze trudniejsza sytuacja. Też ta pogoda nie jest najlepsza. Jak dzisiaj pan prezydent na to patrzy i o to zabiega?
Cały czas o to zabiegam. Jest jeszcze pewna część środków, które do rolników nie trafiły. To już nie jest wiele rolniczych gospodarstw, około 10%, gdzie rzeczywiście te środki cały czas nie zostały jeszcze wypłacone. To tak zwane te odszkodowania za suszę. I tak jak powiedziałem, one po prostu muszą być wypłacone. Dla mnie tutaj nie ma żadnej dyskusji. Rząd musi znaleźć te pieniądze i musi tym rolnikom te środki wypłacić z bardzo prostej przyczyny. To jest zobowiązanie, które podjął rząd. Trzeba ludzi traktować poważnie i te środki muszą być wypłacone. I tutaj bardzo twardo stawiam sprawę i jednoznacznie. Natomiast my mieliśmy ogromną obawę, ja miałem ogromną obawę, no jaka będzie sytuacja z suszą w tym roku. Bo przecież jeszcze miesiąc temu wszystko wskazywało na to, że znowu dotknie nas susza. Na szczęście minister wtedy zapowiadał, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, żeby spokojnie podchodzić do sprawy, bo jeszcze jest pytanie o to, jakie będą tak zwane deszcze majowe. No jak na razie widać, że one są w całej Polsce, najbardziej na południu, gdzie już nawet mówi się o niebezpieczeństwie powodziowym więc te deszcze rzeczywiście spadły i padają dzisiaj. Ja byłem w Krakowie, gdzie pogoda była przez cały dzień dzisiaj bardzo deszczowa, więc te deszcze są i bardzo dobrze, że są, bo rzeczywiście potrzebne są te opady polskiemu rolnictwu i mam nadzieję, że dzięki temu to zagrożenie suszy w tym roku no nie będzie aż tak wielkie. Natomiast no, trzeba dbać i trzeba cały czas pilnować tutaj rolniczych spraw, bo one są niezwykle istotne i dlatego właśnie między innymi ja tak bardzo mocno żądałem od rządu, aby w tarczy antykryzysowej rolnicy zostali potraktowani tak jak przedsiębiorcy. To był mój postulat, bardzo twardy. Ja powiedziałem, to są gospodarstwa rodzinne, ale które bardzo często też zatrudniają ludzi i oni muszą być potraktowani tak, jak się traktuje przedsiębiorców i te same formy pomocy muszą trafić także i do nich. Między innymi zwolnienie również i z KRUS-u. Czyli z tych kosztów, które trzeba płacić, a zwłaszcza w gospodarstwach, które rzeczywiście dotknął kryzys związany z koronawirusem, no to była sprawa ogromnie problematyczna.
Wczoraj w Skowronkach w województwie pomorskim pan prezydent powiedział, poprzez pracę, a nie kłótnie, poprzez miejsca pracy, a nie awanturę, to jest najlepszy sposób na wyjście z kryzysu. Z tych słów może opozycja nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak pan, no, co pan by powiedział, nie wiem, opozycji w tej sytuacji.
Ja bym powiedział tak, moje osobiste doświadczenie jest takie, że wtedy, kiedy pracujemy w miarę zgodnie, a przede wszystkim wtedy, kiedy jest dobra wola osiągnięcia porozumienia i kiedy się tego porozumienia rzeczywiście szuka i do niego dojdzie, to są najlepsze rezultaty. A to są takie rezultaty, że powstają wtedy ustawy, że powstają wtedy dobre programy, że ludzie właśnie otrzymują wsparcie wtedy, kiedy jest ono potrzebne, że dobre środki się stosuje do realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Taka dobra modelowa współpraca pozwoliła nam między innymi właśnie przyjąć ustawy i wprowadzić w życie ustawy, które choćby właśnie zablokowały możliwość rozkradania VAT-u w ogromnej części, dzięki czemu były środki na i są na wypłatę 500+, dzięki czemu można było realizować potem kolejny program Dobry Start, tak, czyli tak zwane 300+ pomoc dla rodziców na wyprawkę dla dzieci do szkoły. To dzięki temu można wypłacać 13. emeryturę seniorom i rentę. Właśnie dlatego, że środki zostały publiczne, które były do tej pory rozkradane bardzo często, one po prostu zostały zabezpieczone i dzięki temu są. I można te zadania wielkie realizować o charakterze prospołecznym, oczekiwane, potrzebne ludziom. I dlatego ja tak bardzo też zabiegałem, żeby no już w momencie, kiedy mieliśmy tutaj epidemię koronawirusa, żeby właśnie 13. emerytura została wypłacona, bo dla mnie niezwykle ważną sprawą jest słowo się rzekło. Tak, rząd obiecał, musi dotrzymać, musi dopełnić, musi być zrealizowane. I cieszę się, że zostało zrealizowane, bo to także było bardzo ważne. To jest budowanie z jednej strony prestiżu polskiego państwa, ale z drugiej strony to jest także budowanie poczucia wśród obywateli, że państwo polskie jest wiarygodne, że władze są wiarygodne i odpowiedzialne.
Jak pan ocenia to, co dzieje się wokół wyborów prezydenckich? Miały być 10 maja. Wiemy, że jesteśmy w trudnej sytuacji kryzysowej, ale kwestia ustawodawstwa, kwestia no, tego, co dzieje się w obu izbach parlamentu, tego, jak społeczeństwo też to odbiera. No, wiadomo, że chcemy, żeby one były przeprowadzone bezpiecznie, ale też w terminie, żeby była realizowana konstytucja, na którą chociażby tak często powołuje się opozycja, ale myślę, że ona ważna jest dla każdego z nas. Ona też porządkuje to, co powinno się dziać w państwie, żeby też no, chociażby Urząd Prezydenta, który wiemy jest tak ważny dla państwa był, żebyśmy mieli następcę.
Dla mnie, jako tego, który jest także odpowiedzialny konstytucyjnie za tak zwaną ciągłość władzy państwowej, najbardziej w tym wszystkim istotna jest jedna rzecz, a mianowicie, żeby prezydent, który zostanie wybrany w tegorocznych wyborach prezydenckich, mógł objąć urząd 6 sierpnia tego roku. To jest kwestia fundamentalna. 5 sierpnia jest ostatni dzień mojej kadencji. I 6 sierpnia powinna się rozpocząć kadencja prezydenta, który zostanie wybrany w tych wyborach prezydenckich, które powinny się odbyć. I to jest kwestia fundamentalna, ustrojowa. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że kadencja prezydencka się kończy, czyli moja kadencja się kończy i nie ma tego, kto wygrał wybory prezydenckie. To jest dla mnie coś niewyobrażalnego i uważam, że w tej chwili podstawowym obowiązkiem wszystkich polityków, niezależnie od barw politycznych, politycznych jest doprowadzić do tego, żeby te wybory prezydenckie mogły się spokojnie odbyć, żeby obywatele mogli dokonać wyboru, oddać głos i żeby został zachowany porządek konstytucyjny i ład ustrojowy. To jest kwestia fundamentalna.
Marszałek Senatu, że jeżeli zastąpi Dudę, to majestat Rzeczpospolitej absolutnie na tym nie ucierpi. Jak on sobie to wyobraża? Jak pan prezydent sobie taką sytuację wyobraża, jeżeli to mówi marszałek Senatu?
To marszałek Senatu chyba nie zna polskiej konstytucji, bo polska konstytucja jest napisana w sposób bardzo jasny i jasno z niej wynika, patrząc na konsekwencje zawartych tam przepisów, poczynając od artykułu 128 i dalsze, że w pierwszej kolejności, jeżeli wskazanych w konstytucji przyczyn zabraknie prezydenta, czy też prezydent nie będzie zdolny do wykonywania swoich prezydenckich obowiązków, to wówczas w pierwszej kolejności zastępuje go marszałek Sejmu, a nie marszałek Senatu. Ja słyszałem różne zdumiewające interpretacje, ale cóż, papier zniesie wszystko i powiedzieć również można wszystko, w związku z czym są różni prawnicy w Polsce, którzy w ostatnim czasie wymyślają niestworzone interpretacje, czytając konstytucję chyba od tyłu, ale powiem tak, przede wszystkim obowiązkiem pana marszałka, jeżeli jest uczciwym politykiem, jest doprowadzić do tego, żeby Senat podjął wreszcie pracę nad ustawą, a nie zwlekał za każdym razem w procesie legislacyjnym zupełnie niepotrzebnie 30 dni, bo problem, który mamy dzisiaj w Polsce i to między innymi, że wybory się nie odbyły, wynikało również z tego, że Senat za każdym razem czekał 30 dni, żeby zająć się, żeby realizować ten termin wykorzystywał 30-dniowy, mogąc za każdym razem zdecydowanie szybciej pracować. Więc tu jest ewidentna niestety obstrukcja ze strony większości senackiej i marszałka i nie wiem, co pan marszałek sobie tutaj wyobraża jakie są jego intencje. Ja uważam, że prestiż Rzeczypospolitej ucierpi w każdym przypadku, jeżeli okaże się, że kadencja prezydencka się zakończyła, a prezydent nie został wybrany. Po prostu będzie to sensacja na skalę światową, ale nie pozytywna, tylko negatywna.
Kandydaci na przykład prezydenta różnie podchodzą do tego, co robi rząd, chociażby Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej. No niektórzy nawet myślą, że wystarczy nam Berlin, prawda? Po co budować? Może zapominają o tym, że to będzie przynajmniej 150 tysięcy miejsc pracy na przyszłość. No i pewna niezależność. Pan prezydent też jest tym, który cały czas pokazuje nam, jak ważna jest suwerenność, jak ważna jest nasza niepodległość, niezależność. W dobie koronawirusa też dostrzegamy, jak dobrze by było, gdyby nasza gospodarka była bardziej wydolna, gdybyśmy byli bardziej silni. Więc czy to są dobre podejścia, czy też nie? Czy te pieniądze przydałyby się, nie wiem, na służbę zdrowia dzisiaj? Czy warto dziś podejmować i kontynuować takie inicjatywy, jak chociażby Centralny Port Komunikacyjny i Przekop Mierzei Wiślanej?
Sprawa jest bardzo prosta. Przekop Mierzei Wiślanej i Centralny Port Komunikacyjne to mają być inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły ewidentne profity gospodarcze polskiemu państwu. I jeżeli je zrealizujemy, to wielokrotnie więcej pieniędzy będzie na wspomnianą chociażby służbę zdrowia i wszystkie inne cele, ponieważ to te właśnie inwestycje jako już funkcjonujące przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym będą przynosiły profity. I to będą wielokrotnie większe pieniądze, wierzę w to głęboko, niż to, co zostanie w nie zainwestowane. W związku z powyższym to są proste, jasne i oczywiste korzyści dla polskiego państwa idące na dziesięciolecia, a może i stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię przekopu Mierzei Wiślanej i budowy tam kanału, który będzie pozwalał żeby statki mogły wpływać na Zalew Wiślany bez konieczności pytania Rosjan o zgodę, czy wolno wpłynąć, czy nie. A dzisiaj mamy taką sytuację. Więc to rzeczywiście będzie udrożnienie i wprowadzenie prawdziwej wolności żeglowania na Zalew Wiślany, co stworzy zupełnie moim zdaniem nowe możliwości rozwojowe dla miast, które tam leżą, takich jak Frombork, Tolkmicko, ale przede wszystkim Elbląg, który ma szansę rzeczywiście stać się czwartym portem Rzeczypospolitej i to jest postulat zupełnie poważny. Więc to jest wielka inwestycja, ale ona będzie służyła temu regionowi i Polsce we wspaniały sposób. To nowe możliwości turystyczne, to mnóstwo tutaj różnego rodzaju profitów, które z tego będą wynikały i dla mieszkańców tam lokalnie, bo to będą nowe miejsca pracy, nowe perspektywy rozwojowe, jak również i gospodarcze, i handlowe dla tutaj całego regionu, chociażby także i dla stoczni naszych, których budowane są jachty, które słyną dzisiaj na całym świecie. Polska jest potentatem w budowie jachtów. Te jachty bardzo często są budowane w stoczniach w województwie warmińsko-mazurskim i to także dla nich będzie już droga do tego, aby móc być transportowane dalej w świat drogą morską. Więc no właśnie choćby ze wspomnianego Elbląga, kiedy tam już rzeczywiście będzie ten czwarty port. Więc to są bardzo, bardzo szerokie możliwości. Polska marynarka wojenna będzie mogła spokojnie wpływać na Zalew Wiślany i to także w tym sensie strategicznym stworzy tutaj dodatkowe...
Nie ma sensu zatrzymywania się, nie wiem, na 2-3 lata z inwestycjami, żeby później je rozpocząć.
Żadnego sensu nie widzę, bo te inwestycje, kiedy już będą i zaczną żyć jako zrealizowane, to one od razu zaczną przynosić profity i to jest sprawa oczywista. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, więc my powinniśmy je realizować. To już dzisiaj poprzez ich realizację dajemy miejsca pracy. No chociażby na samej inwestycji dzisiaj na Mierzei mamy 50 polskich firm, które tam pracują. Tam jest głównym wykonawcą jest konsorcjum polsko-duńskie, ale podwykonawcami jest tam 50 polskich firm. Te firmy zatrudniają ludzi, tam dziennie jest co najmniej 150 pracowników Polaków, którzy tam codziennie pracują, zarabiają pieniądze, utrzymują swoje rodziny, a ma być ich tam dwa razy tyle na tej inwestycji. W związku z powyższym no, już to pokazuje, że tam cały czas się po prostu dzieje. Tam ludzie po prostu zarabiają pieniądze, odprowadzają z tego podatki, tak? Firmy zarabiają, odprowadzają podatki. To są pieniądze, które wracają do polskiego państwa. To są pieniądze, z których utrzymywane są rodziny w naszym kraju, więc no, to już dzisiaj w oczywisty sposób przynosi profity. A ta inwestycja, kiedy już będzie zrealizowana, no, otworzy mnóstwo nowych możliwości gospodarczych. To samo jest z Centralnym Portem Komunikacyjnym. To będzie wielkie lotnisko, do którego będzie musiała powstać w układzie takim gwiaździstym komunikacja kolejowa, 1600 kilometrów torów, które będą zrealizowane, które dadzą właśnie nowe miejsca pracy, to będą rzeczywiście dziesiątki czy setki tysięcy nowych miejsc pracy, nie tylko bezpośrednio przy CPK, ale także i w sposób pośredni. Na całym świecie jest tak, że takie przedsięwzięcie, takie miejsce generuje natychmiast gigantyczne zainteresowanie gospodarcze. Powstają huby różnego rodzaju, centra logistyczne i tak dalej, i tak dalej. To jest mnóstwo miejsc pracy, mnóstwo różnego rodzaju mniejszych, większych firm. To są ogromne koła napędowe gospodarek światowych wszędzie tam, gdzie są i chciałbym, żeby to było też koło napędowe polskiej gospodarki w przyszłości.
Chciałem zapytać o reformę sądownictwa. Opozycja chciała pewnie, żeby pan wybrał pana profesora Włodzimierza Wróbla, a pan na pierwszą prezes Sądu Najwyższego wybrał panią profesor Małgorzatę Manowską. Dlaczego pan tak zrobił? Chociaż no, połowa głosów.
Dlatego, że prezydent wybiera swobodnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród 5 kandydatów, którzy są mu przedstawieni przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi i konstytucji, i ustawy. Mnie zostało tych 5 kandydatów przedstawionych przez sędziego, który tymczasowo zastępował pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która no, zakończyła swoją kadencję. I trzeba było właśnie dopełnić tych czynności związanych z wyborem. To zostało zrealizowane i to jest prerogatywa prezydencka, to prawo wybrania jednej z 5 osób jako pierwszego prezesa, ale tylko takich, które przedstawione są przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a więc sami sędziowie tutaj wybierają i wskazują. No ale kiedy już prezydent te kandydatury dostanie, to zgodnie z przepisami nic go nie wiąże. Może sobie dowolnie wybrać jedną z tych 5 osób i ja się zdecydowałem na panią prezes Małgorzatę Manowską, ponieważ jest to bardzo doświadczony sędzia, Jest to też osoba bardzo uczciwa, z dużym dorobkiem i życiowym, i sędziowskim, bardzo pozytywnym i naukowym, bo jest to także doktor habilitowany nauk prawnych, profesor jednej z warszawskich uczelni, specjalista z zakresu procedury cywilnej i prawa cywilnego, więc no, posiada wszelkie cechy, które jestem przekonany, że powodują, że będzie bardzo dobrym i już jest, ale dalej będzie przez 6 lat bardzo dobrym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Za chwilę poprosimy naszych słuchaczy, widzów Telewizji Trwam, by też może mogli panu prezydentowi postawić pytania. Ale jak pan wspominał, jeździ pan po Polsce, odwiedza ludzi nawet tam, gdzie pracują, gdzie żyją, dzieci, młodzież, dorosłych, dziadków.
To ja muszę ojcu redaktorowi powiedzieć.
Każdego i pytanie, co mówią o sytuacji w Polsce. Bo żywy człowiek, prawda, myślę, że warto go spotykać tam, gdzie żyje, tam, gdzie ma to własne osobiste doświadczenie życia, trudniejsze, łatwiejsze i że prezydent do nas przyjeżdża, że chce z nami zamienić zdanie, chce się zapytać, jak my żyjemy, bo mu zależy.
No właśnie, ojcze redaktorze, ja muszę powiedzieć, że dla mnie to była w ogóle wielka ulga, że ja mogłem wrócić do tych moich odwiedzin u moich rodaków tam, gdzie mieszkają. Bo ja robiłem to przez całe przecież 5 lat prezydentury i wcześniej też jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej obiecałem, że odwiedzę wszystkie powiaty i odwiedziłem wszystkie powiaty, ale dla mnie absolutnie na odwiedzeniu wszystkich powiatów nie kończyła się moja prezydencka droga i moje zadanie prezydenckie. Ja uważam, że obowiązkiem prezydenta jest po prostu bywać wśród rodaków, ale nie tylko tutaj w Pałacu Prezydenckim, zapraszać ich, ale przyjeżdżać do nich, właśnie rozmawiać z nimi, patrzeć w jakich warunkach żyją i ogromnie się cieszę, że mogłem do tego wrócić, bo dla mnie to jest ważne, te spotkania mają ogromne dla mnie znaczenie. Ja dzięki tym spotkaniom uzyskuję wiedzę, bo ludzie mi mówią po prostu, co jest dla nich ważne, co jest im potrzebne, co oceniają pozytywnie, co oceniają negatywnie, z czego powinniśmy nie robić, a co właśnie powinniśmy zrobić, jakie są ich oczekiwania. I stąd cieszę się bardzo z tych spotkań, bo tak jak powiedziałem, mogłem rozmawiać z przedsiębiorcami na przestrzeni tych ostatnich dni, ale mogłem też rozmawiać ze wszystkimi tymi, których spotkałem, będąc w różnych miejscach w Polsce i różne głosy słyszałem. Jedne głosy są zadowolone, jedni właśnie podkreślają wartość tych programów społecznych, dziękują za 13. emeryturę, dziękują za 500+, za różne inne formy wsparcia. Wielu ludzi też dziękowało za tarczę antykryzysową, ale były też głosy krytyczne, tak jak wspominałem o tym jednym panu przedsiębiorcy, który właśnie żalił się, że jego zdaniem wobec niego tarcza nie zadziałała dobrze i bardzo dobrze, bo ja chcę takie przypadki też wyjaśniać, sprawdzać właśnie po to, by polityka była prowadzona skutecznie i dla obywateli. Także dziękuję. Dla mnie to jest bardzo ważne, że ja mogłem wrócić do tych moich wizyt w całym kraju, do tych moich spotkań, bo dla mnie te rozmowy, które ja mogę prowadzić z tymi, których spotykam, a kiedy gdzieś jestem, to może przyjść każdy, to one mają rzeczywiście ogromne znaczenie.
Tak jak wspominałem, panie prezydencie, zaprosimy teraz naszych słuchaczy, widzów. Drodzy państwo, zapraszamy serdecznie. Dzisiaj w gościni jesteśmy u pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Zapraszamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Podamy telefony, 2 numery mamy. Wyświetlimy je dla państwa, a dla słuchaczy Radia Maryja podam je 693 671 491. Pierwszy telefon, powtórzę, 693 671 491 i drugi telefon 693 671 494. Powtórzę ten drugi 693 671 494. Panie prezydencie, wielu też się interesuje, nim odbierzemy telefon, życiem codziennym małżonki. Niedawno pan tak ładnie mówił o matce. Wspominał wtedy też pan i o swojej żonie. Niektórzy chcieliby, żeby pierwsza dama no też bardzo na przykład mocno wchodziła w politykę. No ale też pytanie, czy taka jest właśnie rola? Jaka jest rola? Jak pan widzi rolę swojej małżonki?
Ja przede wszystkim mojej żonie niczego nie narzucam. Od tego zacznijmy. Moja żona realizuje swoją funkcję pierwszej damy i swoją rolę pierwszej damy w taki sposób, w jaki chce to robić i taki sposób, jaki uważa za najbardziej słuszny. Przyjęła zasadę, że się nie wdaje w politykę. Przyjęła zasadę, że nie wdaje się w żadne polityczne debaty o jakimkolwiek tutaj profilu i czyni to konsekwentnie. Nie chce mieć również większych kontaktów z mediami, nie udziela wywiadów. Tak się zdecydowała. Ja tutaj jej decyzję szanuję, natomiast bardzo, bardzo wiele przez całe 5 lat pracowała, pomagając osobom niepełnosprawnym, spotykając się z dziećmi, pomagając edukacyjnie młodzieży. Nawet tutaj w Pałacu Prezydenckim, do Pałacu Prezydenckiego młodzież przychodziła po to, żeby mieć z nią zajęcia z języka niemieckiego i nadal przychodzi, więc podejmowała i podejmuje bardzo wiele aktywności, ale robi to cicho. Robi to po to, żeby to było zrealizowane, a nie po to, żeby uzyskać rozgłos medialny. Uważała, że rozgłos medialny nie jest jej potrzebny, uważała, że rozgłos medialny nie służy. Nie robiła tego nigdy dla rozgłosu medialnego, tylko właśnie po to, żeby pomóc ludziom i zrobić coś dobrego i ja ogromnie ją za to szanuję.
Drodzy Państwo, przy połączeniu prosimy też się nam przedstawić. Kto skąd telefonuje? Mamy nadzieję, że to będzie taka zgrabna wypowiedź czy zgrabne pytanie. Prosimy też, pamiętajcie o tym, żeby wyłączyć odbiornik radiowy czy telewizyjny. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana prezydenta. Bardzo króciutko i konkretnie. Panie prezydencie, czy pan jako prezydent Polski jest w stanie przeprowadzić Polskę do końca przez Czerwone Morze, jako że obecnie jesteśmy w tych szuwarach, jeszcze nie wyszliśmy całkowicie z suchą stopą tego Czerwonego Morza i doprowadzić Polaków do takiego stanu, żeby byli w stanie sami obierać oddolnie odziemsko przedstawicieli do władz. Bez partyjnych nakazów, bez partyjnych ściągawek, zwane listy wyborcze, żeby Polacy rzeczywiście stanowili sami o, jako demokratycznym systemie, o wyborze. I druga sprawa, czy uważa pan prezydent, że Polska jako katolicki kraj jest w stanie się utrzymać i czy w Polsce jeszcze jest, czy inaczej, czy ile w Polaku jeszcze jest Polaka i katolika? Czy damy rady oprzeć się tej nawale, tak zwanym pomazaniem Zachodu, który jest de facto już schyłkiem cywilizacji łacińskiej? Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panie Jarosławie, panie prezydencie.
Panie Jarosławie, po pierwsze dziękuję za to specyficzne porównanie tutaj za te szuwary. Ja mam nadzieję, że my rzeczywiście zaczynamy powoli z tych szuwarów wychodzić. To nie jest proces łatwy. Proszę pamiętać, że przez całe lata, tutaj dziesięciolecia właściwie od II wojny światowej do 1989 roku w Polsce był określony ustrój i była dominacja rosyjska, sowiecka, no, która powodowała, że Polska nie była ani państwem w pełni niepodległym, ani państwem w pełni suwerennym, a władze były narzucone z Moskwy. I no cóż, byli określeni ludzie, którzy przez dziesięciolecia byli beneficjentami tamtego systemu, należeli do aparatu tamtej władzy, wynosili z tego odpowiednie korzyści i to nie było tak, że 89 rok tutaj spowodował nagłą zmianę, to doskonale wiemy. My cały czas dzisiaj jeszcze oczyszczamy Polskę z różnego rodzaju zabrudzeń, które wprowadziła tamta epoka, do których te wszystkie nieszczęścia, które na nas spadły. Do dzisiaj my leczymy różnego rodzaju ran i chcemy, żeby one się zabliźniły. Do dzisiaj prostujemy różnego rodzaju ścieżki, ale ja wierzę w to, że przez to, że następuje też wymiana pokoleniowa, to, że Polska jest krajem, który w coraz większym stopniu rzeczywiście dzisiaj jest nowoczesnym krajem demokratycznym. Nie chcę się z panem spierać, czy ten system wyborczy, który u nas jest systemem dobrym, czy nie jest systemem dobrym. Ja powiem w ten sposób. Jest dzisiaj możliwość wybierania swoich przedstawicieli i dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy biorą udział w wyborach, bo chciałbym, żeby nas brało w tych wyborach udział jak najwięcej. żeby frekwencja była coraz wyższa, bo w ten sposób rzeczywiście decydujemy o tym, jaka będzie Polska. A co do tego, jakie są nasze obowiązki europejskie, to ja powiem tak, dla mnie przede wszystkim to, co powiedział do nas kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, że my mamy wejść do Zjednoczonej Europy, to było przecież zanim jeszcze staliśmy się jej częścią, że my mamy wejść do Zjednoczonej Europy, ale my mamy nieść tą naszą tradycję, że Europa nas potrzebuje z naszą tradycją. Chyba nikt nie ma wątpliwości, o jakiej tradycji Ojciec Święty Jan Paweł II mówił. Mówił o tym właśnie fundamencie, o którym dzisiaj tutaj wspominaliśmy, o naszej wielkiej tradycji ponad 1050 lat chrześcijaństwa. Tradycji, która pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze okresy w naszych dziejach i za każdym razem się podnieść, nawet wtedy, kiedy próbowano nas zmiażdżyć. Ja wierzę w to, że my, jako Polacy, mamy w sobie tą wielką siłę, która pozwoli, że my będziemy właśnie naprawiali Unię Europejską. Wszędzie tam, gdzie z różnych przyczyn ma ona dzisiaj niedostatki albo z różnych przyczyn jest zepsuta. Że my będziemy swoją świeżość właśnie i tą siłę, moc, którą mamy, nieśli tam, tak jak nam Ojciec Święty Jan Paweł II mówił i ja ze swojej strony staram się dokładnie to właśnie robić. To właśnie dlatego napisałem list do przywódców Unii Europejskiej i państw europejskich w ogóle, o którym wspominałem wcześniej, mówiący o tym, że kiedy, mam nadzieję, już pandemia koronawirusa dobiega końca, to przed nami są ewidentne wyzwania, którym my dzisiaj musimy sprostać po to, by tworzyć ten świat i tą Europę lepszą niż ona była do tej pory, a zwłaszcza, żeby naprawić to, co koronawirus zepsuł. Więc ja mam głębokie przeświadczenie, że my nie tyle powinniśmy się bronić, co my przede wszystkim powinniśmy być ofensywni. My powinniśmy iść ofensywnie z tym, co jest nasze, z tym, co jest naszą tradycją, bo w moim przekonaniu taka jest nasza misja i dlatego ja od samego początku, kiedy zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, jeszcze prezydentem elektem, w sposób otwarty, nie owijając w tak zwaną bawełnę, prowadzę po prostu politykę propolską, realizującą polskie interesy, ale będącą też w gruncie rzeczy polityką dbania o interesy Europy i dbania o interesy naszych sąsiadów, choćby w dziedzinie bezpieczeństwa. Więc ja uważam, że to jest nasz obowiązek. My właśnie powinniśmy być nie defensywni, tylko my powinniśmy być ofensywni. I tak ja to postrzegam. Natomiast ja wierzę w to, że przede wszystkim moi rodacy, my Polacy jesteśmy mądrzy. I wierzę w to, że Polacy będą mądrze wybierali w tych zbliżających się wyborach prezydenckich i we wszystkich następnych wyborach, jakie będą w naszym kraju, tak, żeby Polska rozwijała się jak najlepiej i żeby ci, którzy będą sprawowali w przyszłości władzę w Polsce, myśleli po polsku. I realizowali polskie interesy, bo to jest kwestia najistotniejsza.
Zgodnie z racją stanu, prawda?
Dokładnie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciał swoje skromne słowy tak...
Pan nam się przedstawi, jeżeli mogę prosić. Pan nam się przedstawi i prosimy o pytanie. Dziękuję. Prosimy. Jesteśmy, panie Janie. Nie słucha pan radia, telewizji, tylko słucha pan i mówi do nas.
Więc szczęść Boże. Chciałbym prezydentowi życzyć wszystkiego, co najlepsze, aby ciągnął tę politykę jak w tym stylu, która jest w tej chwili i po prostu nie zważając na żadną opozycję, na żadne inne problemy, bo problemów jest na pewno dużo. I chciałbym, żeby to wytrwało, bo słuchając innych stacji, nawet wywiadów i w TVP, Info i tak dalej, tych opozycjonistów wszystkich, jak słucham, to po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale to się nie trzyma kupy. I wiem, że gdyby rządzili z tej pory, to by nas nawet im nie starczyło chyba na znaczki do listów, gdyby rozsyłali gdzieś. Także dla pana prezydenta, dla całej naszej grupy rządzącej wszystkiego co najlepsze. I nie dajcie się państwo, bo i chciałbym jeszcze powiedzieć, że niech ta polityka będzie twardsza w stosunku do nich, bo nas zjedzą, jak to powiedzieć, jak to po katolicku, że wystawiając policzek, nadstawiając drugi, dostaniesz w jeden, nadstaw drugi, już chyba teraz nie pomoże to.
Dziękuję bardzo, panie Janie. Szczęść Boże panu, panie prezydencie. Polityka ostra, mocna, twarda. No,
polityka musi być twarda oczywiście, ale muszę panu, panie Janie, powiedzieć, że ja zdecydowanie wolę niż kłótnie i awanturę, spokojną pracę. Ja wolę negocjacje, ja wolę rozmawiać, szukać rozwiązania, bo wierzę w to, że to przynosi właśnie rozwój i przynosi dobro. Więc no, mnie to przeszkadza, kiedy rzeczywiście dochodzi do awantur. Czasem mnie to gorszy wręcz. No ale no cóż, no, polityka no, ma swoje uwarunkowania. Tak? Ale mimo wszystko ja mogę pana zapewnić. Ja będę się starał działać spokojnie, w sposób wyważony, ale przede wszystkim skutecznie. Tam, gdzie trzeba, tam sprawdzać, weryfikować, domagać się twardo, żeby było działanie, żeby były przygotowywane i realizowane dobre rozwiązania, również przez moich kolegów i koleżanki, którzy dzisiaj zasiadają w rządzie, i będę ich także i sprawdzał, czy dobrze działają, między innymi poprzez właśnie rozmowy z państwem, z moimi rodakami, bo państwo najlepiej wiecie, czy polityka jest dobrze realizowana, czy nie, i czy jesteście z niej zadowoleni, czy nie. I to jest dla mnie kwestia fundamentalna. Natomiast chciałbym, żebyśmy przede wszystkim wprowadzali takie rozwiązania, które służą Polsce, które służą ludziom, które pomagają przejść trudne momenty, takie jak mamy ten teraz w gospodarce, chociażby właśnie z koronawirusem. Rozwiązania skuteczne, dobre, rozwiązania, które prowadzą do utrzymania miejsc pracy i do powstania nowych miejsc pracy, które ograniczają bezrobocie, które jest wielkim nieszczęściem i powtarzam jeszcze raz, takie, które są konstruktywne, ale wprowadzane również w sposób konstruktywny.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Halo? Prosimy nam się przedstawić.
Niech będzie pochwalony, dzwoni Ryszard z Wiednia.
Na wieki wieków, amen. Prosimy bardzo.
No bardzo się cieszę, jestem troszkę sfermowany, że się dodzwoniłem. Ale muszę, nie będę żadnych pytań pan prezydentowi zadawał, tylko powiem tak, jak jesteśmy dumni z tak wielkiego prezydenta, to jest po prostu duma, to nie ma na to jakichś wielkich, nie ma na to słów, żebyście za 5 lat i pan, panie prezydencie, jak pan pracuje dla Polski, ja w ogóle uważam, że ta ekipa, bo ja jestem już 30 lat w Wiedniu, co teraz rządzi, jest to pierwsza ekipa po Piłsudskim, prawdziwa polska ekipa, to jest po prostu pierwszy raz prawdziwi Polacy rządzą, a z jakimi problemami, ile jeszcze macie na głowie problemu. Także tutaj za granicy jesteśmy dumni. Tylko tyle mogę powiedzieć, a mógłbym mówić godzinami.
Panie Ryszardzie, Panie Ryszardzie, a czego pan by się spodziewał po panu prezydencie? Bo on też ma, można powiedzieć, dbać, prawda, o politykę zagraniczną, ale też o Polaków, którzy są poza granicami.
No czego? To co pan prezydent już zrobił, ja sobie już nie mogę wyobrazić, co jeszcze można więcej zrobić. Bo przecież ta polityka pana prezydenta i w ogóle ekipy, tej całej ekipy rządowej, ja bym tylko zaapelował do Polaków. Przecież dzisiaj naprawdę trzeba tylko iść i głosować. Bo za dawnych czasów to po prostu nie było żadnych normalnych wyborów. Jeszcze musieliśmy uważać, bo przecież nas nawet mordowali. A ja tu za granicą powiem tak, że od obcokrajowców to tylko takie pytanie jest, że oni rozumią opozycję w każdym kraju, ale nie ma takiego kraju, żeby opozycja, która jest za granicą w Unii Europejskiej, jest ta 20 słynna, żeby to ona walczyła przeciwko własnemu krajowi. Po prostu nie ma takiego drugiego kraju na świecie. I my dzisiaj nie będziemy się nawet zastanawiać, ja sobie nie wyobrażam, żeby pan prezydent nie wygrał. Pozdrawiam cały rząd, pozdrawiam pana prezydenta, na którego tak zawsze z problemami walczą, że widzimy te hejty, to wszystko. Panie prezydencie, jest pan wielki.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Dziękuję, dziękuję panu, panie prezydencie.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję, ale przede wszystkim chcę powiedzieć jedno. My mamy bardzo dużo jeszcze w naszym kraju tutaj do zrobienia, bardzo dużo. I tych zadań jest naprawdę mnóstwo, bo ja bym chciał, żeby Polska była tak rozwinięta jak choćby Austria i żeby ludzie w Polsce mogli żyć na takim poziomie, na jakim żyją w Austrii, żeby tak zarabiali, żeby taka była infrastruktura, Do tego nam jeszcze sporo brakuje i dużo pracy nas bardzo czeka, ale właśnie ja chcę realizować te programy, dlatego ubiegam się o urząd prezydenta na drugą kadencję, na kolejne 5 lat, ponieważ wierzę w to, że jestem w stanie wesprzeć te wszystkie dobre działania, zablokować złe, wesprzeć dobre działania i wprowadzić także pewne własne tutaj idee, a przede wszystkim tutaj w tej chwili dla mnie najważniejsza jest kwestia utrzymania w Polsce miejsc pracy, rozwijania w Polsce gospodarki, także poprzez rozwój infrastruktury. To jest wielkie zadanie na przyszłość. Cały czas nam jeszcze tej dobrej infrastruktury brakuje. Dlatego te wielkie inwestycje, które ja popieram, dlatego dalszy rozwój sieci drogowej, dlatego rozwój sieci kolejowej, dlatego program budowy 100, a mam nadzieję, że 200 w przyszłości przystanków kolejowych, po to, żeby także i mniejsze miejscowości były skomunikowane koleją z dużymi choćby aglomeracjami miejskimi, żeby stworzyć większe możliwości poszukiwania pracy i jej wykonywania. Wiele, wiele takich elementów budowy mostów, budowy obwodnic w miastach, które dzisiaj bardzo ich potrzebują. Wiele elementów, które warunkują to, czy gospodarka może się rozwijać dobrze, czy nie. To jest dzisiaj, kiedy popatrzymy przede wszystkim na Europę Zachodnią, to widać, że między innymi jednym z elementów, które gwarantują jej doskonały rozwój gospodarczy, jest właśnie bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura. Polska tej infrastruktury bardzo potrzebuje i to jest na pewno jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata, które bardzo, bardzo chciałbym u nas zrealizować. I mówię, ale zawsze powtarzam, najważniejszym dla mnie ze wszystkich celów, jakie w ogóle są, jest to, żebym, kiedy będę kończył swoją prezydencką misję, mógł usłyszeć od zwykłej polskiej rodziny wychowującej dzieci: proszę pana, żyje nam się teraz lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. Jeżeli to będę mógł usłyszeć, to dla mnie będzie największa satysfakcja i całkowite spełnienie. Także jeszcze raz dziękuję panu, panie Ryszardzie, za dobre słowa i przyjmuję je w jakimś sensie jako taką wyraz zaufania, że w przyszłości też będziemy dobrze działali. A ja dzisiaj staram się o ponowny wybór przez moich rodaków na urząd prezydenta Rzeczypospolitej po to, żeby móc kontynuować i zabezpieczyć to, co zostało uzyskane do tej pory. Co dzisiaj już ma polska rodzina, co dzisiaj już jest dorobkiem Polski po tych 5 latach, ale żeby dawać jeszcze nowe możliwości na przyszłość.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże, witam panie prezydencie.
Szczęść Boże, pana imię?
Daniel z Warszawy.
Proszę bardzo.
Panie prezydencie, chciałem zapytać się, czy jest znany panu problem alienacji rodzicielskiej oraz co sądzi pan na temat opieki naprzemiennej? Powiem pokrótce, o co chodzi w kwestii alienacji rodzicielskiej. Wielu ojców walczy o opiekę nad własnymi dziećmi. Niestety często odbywa się to w ten sposób, że w przypadku konfliktu rodzicielskiego matka uprowadza dziecko, zabiera je do domu i sądy przyznają opiekę wyłącznie matką. Ojcowie są pozbawiani jakichkolwiek praw, nie mogą wychowywać własnych dzieci, płacą alimenty, które są wygórowane, które nie są dopasowane do ich realnych możliwości zarobkowych, ale do roszczeń, które podaje kobieta. No i sytuacja jest naprawdę ciężka. Wielu ojców nie radzi sobie z własnymi emocjami. Piszemy do różnych instytucji, do Rzecznika Praw Dziecka. Niestety Rzecznik Praw Dziecka nie podejmuje żadnych czynności. Ostatnio podczas Światowego Dnia Alienacji Rodzicielskiej Rzecznik Praw Dziecka nie zrobił żadnego ruchu w tym temacie. I ja jako ojciec, który również walczy o swojego syna, proszę serdecznie pana prezydenta o pomoc, o nagłośnienie tego tematu i o konkretne działania, żeby po prostu nam pomóc ojcom, którzy kochają swoje dzieci, którzy chcą je wychowywać, którzy mają na to możliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu. Panie prezydencie.
No tak, poruszył pan rzeczywiście problem niezwykle trudny. Problem rodzicielski, tragedia rozpadającego się związku małżeńskiego i i tej bardzo często, no niestety, walki o dziecko, konfliktu pomiędzy rodzicami, bo to są sytuacje, kiedy ten kontakt ojców z dziećmi jest przez matki blokowany, no to jest niestety konflikt po prostu pomiędzy rodzicami. No to są sytuacje rzeczywiście tragiczne. No wie pan, z alimentami to szczerze mówiąc bywa różnie. Być może, że część ojców rzeczywiście płaci wysokie alimenty i jest to dla nich problem, no ale jest to także kwestia odpowiedzialności rodzicielskiej, żeby jednak te alimenty płacić, bo to są pieniądze na dziecko, które gdyby była normalna rodzina, to ojciec by przecież zarabiał na tą rodzinę, w związku z czym uważam to za coś absolutnie naturalnego i wręcz obowiązek ojca płacenia alimentów. Natomiast bardzo często mamy też takie sytuacje, że te alimenty są po prostu rażąco niskie i takie sytuacje też są i to są takie, no niestety, żale, które się zderzają ze sobą, te żale ojców, które pan przed chwilą wyraził, ale to są też bardzo często bardzo mocne i rozpaczliwe żale matek, więc to są bardzo, bardzo trudne sprawy i oczywiście, że trzeba szukać tutaj rozwiązań takich, żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli w sposób właściwy funkcjonować rodzicielsko, czyli żeby te prawa ojców jednak też były realizowane i sądy powinny starać się tutaj, sędziowie powinni tutaj starać się naprawdę szukać rozwiązań jak najlepszych i pozwalających na jak najlepszą realizację praw rodziców, ale to nie są tylko prawa rodziców. Proszę pamiętać, że to są także prawa dziecka. To także dziecko. Musimy mówić o prawie dziecka do kontaktów z ojcem. Musimy mówić o prawie dziecka do kontaktów z matką. Więc to tutaj nie zapominajmy o tym, że w tym wszystkim są przede wszystkim dzieci, których ta sytuacja dotyka w szczególności. Więc to są rzeczywiście bardzo często bardzo, bardzo, bardzo trudne sytuacje i często bardzo trudne do ogarnięcia w ogóle prawem. Bo to są niezwykle skomplikowane procesy. Więc mam nadzieję, że lepsze także funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, lepsze funkcjonowanie sądów, bo ja wierzę w to, że będą się te sądy w pozytywnym sensie zmieniały na przestrzeni najbliższych lat, że także i w tym zakresie ta sytuacja ulegnie poprawie. Natomiast no, wie pan, ja mam świadomość, że to są kwestie bardzo trudne.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, kłaniam się serdecznie panu prezydentowi, ojcu, wszystkim słuchaczom, naszym drogim telewidzom. Panie prezydencie, przede wszystkim gratuluję, że pan ma tyle siły jeszcze. Co się obserwuje, ile tych różnych stresów, ile wysiłków różnych. I no, nie wszyscy rozumieją jeszcze sprawy, nie wszyscy są tacy propolscy, powiedziałbym, w ojczyźnie. No ale gratuluję, że pan daje radę, to jest pierwsze. Święty Andrzej Bobolan działa na pewno, patron pana prezydenta. Ale ja coś innego jeszcze. Otóż słyszałem właśnie o tych sprawach, o tych drogach, o tym centrum komunikacyjnym. To wszystko bardzo dobrze i Bogu dzięki. Ja pamiętam początek lat 90. To był ten okres, jak było likwidowane wszystko po kolei. Jak obserwował, pokazywał mi ktoś, jak w Polsce się dzieje, na przykład na Warmii, w tych ziemiach północno-wschodnich, ale nie tylko. Tam właściwie do niektórych miejscowości dochodził już tylko ksiądz. Już nie było lekarza, nie było szkoły, nie było przystanku żadnego. Takie likwidowanie, świadoma polityka. Likwidowanie, powodowanie tego, żeby ludzie wyjechali stamtąd, żeby się ratowali jakoś, tak żeby do miasta wyjechali. Takie rozwiązania, jak powiedziałbym, gdzieś w Ameryce Łacińskiej, w trzecim świecie może nawet jeszcze bardziej. Takie rozwiązanie, sprowadzanie Polski do do zwijania Polski, o tak bym powiedział. Taka była polityka, ta rozprzedaż majątku narodowego, właściwie to rozprzedaż, rozdawnictwo. Tyle gałęzi przemysłu zniknęło, tyle zakładów pracy, wioski całe nikną. To jest to wszystko razem. Właśnie, a teraz jeszcze tyle wolności, ile własności. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Teraz widzimy, teraz to było, zobaczyliśmy, że nawet lekarstwo, żeby jakieś zrobić, to trzeba było mieć komponenty z Chin. I to wszystko pada. Także może nie tylko z Chin, może z innych stron, ale ten globalizm. No i takie, powiedziałbym, lekceważenie klasy średniej, ubogich, to było bardzo mocno. Dzięki Bogu, że jakoś tak Państwo zwracacie uwagę na ludzi normalnych. Trzeba jeszcze tylko odbudować, powiedziałbym, system cały etyczny. To by byłoby też dobrze. Dzisiaj na przykład usłyszałem, rozmawiałem z bratankiem, który bardzo ciężko pracuje, wyjeżdża do Niemiec, żeby rodzinę utrzymać i kupił jakiś taki coś tam, jakiś taki coś, żeby gdzieś tam mieszkać. Naprawdę bardzo skromne to jest, delikatnie mówię. Postanowił sobie wybudować dom. I dzisiaj mi mówi: wujku, już 2,5 roku czekam w tam jakimś urzędzie, żeby dostać pozwolenie na tą budowę. Zobaczyli nazwisko, a tam rządzi Platforma. I chyba dlatego, ze względu na nazwisko. A ja mówię: słuchaj, no dlaczego? No to trzeba było, no musisz jakoś tu się upomnieć. Żona poszła, zaniosła dokumenty, 1,5 roku temu jeszcze jakieś. Urzędnik na jej oczach potargał te dokumenty. Proszę zobaczyć, za nazwisko, jak można być potraktowanym, że ma takie nazwisko, co ono jest winne, że jest moim bratankiem, prawda? Ale może inaczej powiem. Tak się traktuje bardzo często ludzi w Polsce. To dałem przykład akurat tutaj, może mam nadzieję, że nie będzie to źle odebrane, no ale tak się traktuje ludzi biednych, ludzi na wioskach. Za to dziękujemy, że na to zwracać Państwu uwagę. Na tych biednych ludzi, na tych ludzi, powiedziałbym, skazanych na wykluczenie, wykluczanych. I za to wielkie dzięki. Ale jeszcze jedno, panie prezydencie. Szkoła, uniwersytety. Naród będzie taki, jakie będą dzieci chowanie. Takie będą Rzeczypospolite, jakie dzieci chowanie. I właśnie tutaj ta ideologia, nowa lewica, co wyprawia. I to jest w szkołach. Problem lektury, problem reformy. Ta reforma edukacji, ona nie jest zrobiona jeszcze. Jeszcze bardzo wiele brakuje. W wielu szkołach w Polsce wprowadza się te genderowe, przeróżne historie. Wprowadza się. Ja wiem, co mówię. Ja mogę kiedyś wyliczyć, gdzie. Co jest na uniwersytetach. Ta reforma uniwersytetów, wyższych uczelni, po prostu nie jest dobra, tak bym powiedział. Tak, tu zwłaszcza widać, także teologia tu była dyskryminowana. Także mamy wiele do zrobienia, tyle tych zaległości z czasów komunistycznych, z czasów, powiedziałbym, tych grabieży po tych przemianach solidarnościowych. Także to jest wszystko, to wykluczanie. Jeszcze jest wiele do zrobienia, dlatego życzę panu siły i życzę, żeby w Polsce zwyciężali ludzie siły propolskie, proojczyźniane, żebyśmy wszyscy to zrozumieli, żebyśmy się nie dali zbałamucić. Właśnie przy tych przemianach wszystkich, również media, media weszły w ręce niepolskie, myślę nie tylko, że kapitał niepolski, ale myślenie niepolskie, nie dla Polski. I tych mediów liberalno-lewicowych w Polsce jest ponad 90%. Jak patrzę nawet na to, jak oni dostają reklamy, bo wiemy, że z reklam w dużej mierze się żyje. I kto dostaje te reklamy? Ja się nie będę skarżył, że telewizja trwa mnie. To my zostawiamy sobie i tam i będziemy robić swoje. Liczymy na ludzi. Ale także ta sprawa mediów, żeby repolonizować media. Także to, czyli po prostu musimy wiele spraw repolonizować w Polsce. I to powiedziałbym w takim duchu, który właściwie w najpiękniejszym duchu, który został wypracowany przez 1000 lat Polski. Ponad 1000 lat. Dziękuję i życzę siły, bardzo dużo siły. I wszystkim, żeby właściwie zagłosowali, żeby poszli do wyborów, a ci, którzy chcą być prezydentami, a widzą, że nie mają szans, jeżeli kochają Polskę, niech zrobią to, co powinni zrobić. Wszyscy prawdziwi patrioci polscy. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękujemy, ojcu.
Dziękujemy.
Panie prezydencie, słowo do ojca dyrektora.
Ja powiem w ten sposób. Oczywiście, tak jak ojciec dyrektor powiedział, tych zadań do wykonania jest jeszcze ogromnie dużo i tych bardzo długo moglibyśmy mówić o tym, co jeszcze w Polsce jest do zrobienia w bardzo, bardzo wielu obszarach. Ja tutaj przed chwilą odpowiadając na pytanie mówiłem tylko de facto o tych elementach o charakterze infrastrukturalnym, tak, o tych inwestycjach, które trzeba w Polsce zrealizować, ale rzeczywiście no my realizujemy ten proces repolonizacji. No proszę pamiętać, że żeby pokazać jakiś taki przykład namacalny, tak, no to popatrzmy choćby na bank Pekao SA, tak, no był kiedyś w zagranicznych rękach, dzisiaj jest w polskich rękach. Dzisiaj zdecydowana większość kapitału to jest to, w tym, tego banku to jest polski kapitał. W związku z powyższym dzieje się to, tak? Tylko to są procesy, które występują w gospodarce. One nie są procesami ani łatwymi, ani szybkimi, ale rzeczywiście jest tak, że też i wiele jest takich jeszcze starych właśnie z poprzedniej epoki elementów, które po prostu trzeba usunąć, zastępując je nową tkanką. Ale mówię, ale ten, dla mnie najważniejsze jest to, że ten kręgosłup jest silny, bo ja głęboko wierzę w to, że my ten kręgosłup mamy, że on jest mocny w Polakach jednak i że różne są trendy, prawda, różne są głosy. No, z drugiej strony mamy że przecież wolność słowa, mamy demokrację, w związku z czym wolno mieć różne poglądy, ale uważam, że jednak w większości jako społeczeństwo mamy to, co ja nazywam polskim myśleniem i to przede wszystkim trzeba uruchomić. I na to trzeba tutaj, to trzeba pokazywać i na to trzeba kłaść nacisk, bo ja wierzę w to, że to nas właśnie ku dobremu prowadzi. I mnie się wydaje, że w tej chwili jest ta droga ku dobremu, że my się na niej znajdujemy i że jeżeli ten trend, w który weszliśmy, będzie trwał jeszcze, to my znajdziemy się naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, bo ta sytuacja jest coraz lepsza i Polska zmienia się na lepsze, ale wierzę w to, że ten proces będzie mógł przyspieszyć, tylko trzeba cały czas przy tym właśnie polskim myśleniu trwać. Ja zawsze się uśmiecham, mówię, że jestem Polakiem i interesy mam polskie.
Mam rozumieć, że pan prezydent będzie pomagał w tym.
No ja będę zawsze ze wszystkich sił się starał, żeby tak było. Niezależnie od tego, jaką los mi przyniesie rolę, jakie będą zrządzenia opatrzności i decyzje wyborców, ja mam tutaj zawsze ten swój polski punkt widzenia.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Jacek Kwiatkowski z miejscowości Kaszory, w sumie ze wsi dzwonię.
Prosimy.
Ale jestem w drodze, więc to nie jest przypadek miejscowość Kaszory, jest taka miejscowość w Polsce. Witam pana prezydenta, witam ojca i powiem tak, tutaj pan prezydent bardzo dużo właśnie mówi o polskości. Panie prezydencie, ja osobiście, a mam 46 lat, oczywiście teraz mam emocje, ale bardzo panu dziękuję za wiele rzeczy, które pan zrobił dla mnie, dla mojej rodziny, dla Polski. Mnie osobiście pan nauczył patriotyzmu, tak? Bo można mówić o wielu dokonaniach, które państwo dokonaliście, gospodarczych, ideologicznych, nawet chociażby ostatnia tarcza, tak? Za którą również dziękuję, bo wcale ona nie musiała przyjść, nie musieliście państwo tego dawać, podpisywać. Można było powiedzieć tak jak poprzednicy, pieniędzy nie ma i nie będzie i pewnie byśmy musieli jakoś przetrwać. Natomiast pamiętam kiedyś w przeszłości jadąc samochodem, stanąłem, bo takie emocje były ogromne, kiedy przemawiał pan na pogrzebie świętej pamięci Inki. Panie prezydencie, w moich oczach były łzy. Moja małżonka i ja, dzieci, jechaliśmy, słuchaliśmy tego przemówienia. Od tamtego czasu powiedziałem, że jest pan człowiekiem, który otworzył moje serce na patriotyzm. Tego nie miałem aż tak mocno zakorzenionego. Dziś on dzięki panu istnieje. Jestem dumny z tego, co pan robi. Dumny z tego, jak pan mówi, jestem ogromnie dumny z tego, że potrafi pan pokazać wszystkim innym publicznie, że potrafi pan przeklęknąć, tak? Kiedy widzę pana w Częstochowie przed obrazem Maryi, ja jestem z pana dumny. Panie prezydencie, mógłbym chwalić, opowiadać godzinami, a natomiast to mądry Polak to wie, tak? Mądry Polak to widzi i mądry Polak umie to docenić. Nie rozumiem opozycji, która od 5 lat, od 6 nawet więcej, zaczęła wychodzić na ulicę i tak naprawdę chyba nie wiedzą, dlaczego przeciwstawiają się i komu i czemu. Natomiast chciałem zapytać pana, no bo w sumie jest pan też członkiem partii. Dlaczego państwo, dlaczego na dzień dzisiejszy została zmieniona gra, tak? Gra zmieniona w postaci, byli kandydaci zarejestrowani. Tu się okazuje, że można innego kandydata podmienić, ja nazywam go dublerem, tak, bo to jest dubler, zmienić zasady gry. No tak się moim zdaniem nie robi. Pan pewnie wie więcej, dlatego bym prosił o odpowiedź. I też dlaczego te wybory się tak naprawdę nie odbyły. No bo my Polacy mieszkający w Polsce widzimy, co się dzieje, ale w szczegółach tak naprawdę nie wiemy, czemu tak się stało. Bardzo dziękuję za możliwość wysłuchania mnie. Historyczna dla mnie chwila. Pan prezydent poświęcił mi kilka chwil. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór. Z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo panu, panie prezydencie.
Przede wszystkim powiem tak, no ja w proces przygotowania tych wyborów jako wyborów prezydenckich w żaden sposób nie ingerowałem z tego względu, że no jestem kandydatem w tych wyborach. W związku z powyższym nie chciałem tworzyć sytuacji, w której rzeczywiście opozycja, o której pan wspomniał, mogłaby mi zarzucić, że ja ingeruję właśnie w proces wyborczy i że w ten sposób jak gdyby, no nie wiem, próbuję ustawiać wybory, jak to się mówi, czy coś w tych kwestiach. W związku z czym nie ingerowałem ani w te kwestie związane z formą przeprowadzenia wyborów, ani nie ingerowałem w kwestie związane z terminem wyborczym, zostawiając to tym, którym konstytucyjnie tutaj służą stosowne uprawnienia. Proszę pamiętać, że to jest artykuł 128 Konstytucji. Marszałek Sejmu ogłasza wybory prezydenckie i to są jego kompetencje, nie prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z powyższym, tak jak mówię, no ja tutaj nie ingerowałem w żaden sposób. Mamy sytuację taką, jaką mamy. No skomplikowała się ona, rzecz jasna, przede wszystkim przez pandemię koronawirusa. No co do tego nie było wątpliwości. Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, co będzie się działo w ogóle w maju, jak będzie wyglądała sytuacja z pandemią, tak? I czy nie będzie tak, że ludzie będą chorowali powszechnie. Nikt z nas nie był w stanie tego przewidzieć w marcu czy w kwietniu jeszcze, zwłaszcza do połowy kwietnia. Cały czas mieliśmy przecież przed oczyma to, co działo się we Włoszech, te przerażające obrazy i oczywiście dzisiaj chwalimy, ja chwalę rząd za te działania, które zostały podjęte, choć one były trudne i restrykcyjne i one rzeczywiście doprowadziły do tego, że ta liczba zachorowań w Polsce była relatywnie i jest relatywnie niewielka i liczba zgonów też relatywnie niewielka. Natomiast proszę pamiętać, że w tamtym momencie naprawdę trudno było przewidzieć i sądzę, że to się stało przede wszystkim przyczyną tego, że zmieniano prawo wyborcze, że wprowadzano wybory korespondencyjne jako wyłączną formę przeprowadzenia wyborów, co oczywiście wiązało się z określonymi utrudnieniami i wielkimi znakami zapytania, czy w ogóle pocztą. poczta jest w stanie podołać temu zadaniu? Jak te wybory w ogóle mogłyby zostać przeprowadzone? Czy te pakiety wyborcze do wszystkich by dotarły? Czy mogłyby i w jakiej formule wróciłyby te wypełnione karty wyborcze? Wszystko to było ogromnie trudne także i do przewidzenia i kiedy to wszystko weźmiemy razem, to sądzę, że to było przyczyną, dlaczego do tej pory nie doszło do wyborów. Natomiast powiem tak, uważam, że one powinny się odbyć jak najszybciej. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, jej skutki są takie, jakie są, ale powinny wybory zostać jak najszybciej przeprowadzone. I to jest to, o czym już dzisiaj mówiliśmy. No, wielki apel do Senatu, do Marszałka Senatu i do senatorów, aby zachowali się odpowiedzialnie i żeby te wybory jak najszybciej mogły się odbyć. Bo to jest w tej chwili naprawdę sprawa fundamentalna. My potrzebujemy tych wyborów. Dobrze, niech one się odbędą w trybie mieszanym, to znaczy przy urnach, a także i dla niektórych osób w formie korespondencyjnej. Ale przede wszystkim niech będą, bo to jest dzisiaj ważne, żeby 6 sierpnia mógł zacząć prowadzić polskie sprawy wybrany w tych wyborach prezydent Rzeczypospolitej. I to jest sprawa w tej chwili fundamentalna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ustrojowe Polski. Natomiast no, bardzo dziękuję panu za te życzliwe słowa wobec mnie. Te kwestie, o których pan mówił, patriotyczne, kwestia pamięci o polskich bohaterach, dla mnie są ogromnie ważne i uważałem je za taki bardzo tutaj istotny element przez te 5 lat mojej prezydentury i starałem się w tym zakresie to, co uważam za ważne dla naszej tożsamości, naszej historii, podkreślać. Cieszę się, że ten mój głos był słyszany. No, tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Dziękuję za dobre słowo.
Panie prezydencie, możemy jeszcze 2 telefony odebrać?
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dziękuję.
Prosimy. Pani nam się przedstawi, skąd telefon i słuchamy.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria z Włocławka. Pozdrawiam serdecznie naszego ukochanego prezydenta i ojca też.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Moje imię Maryla, dzwonię z Włocławka. Pozdrawiam z całego serca naszego ukochanego prezydenta i ojca też. Panie prezydencie, ja służbowo nic nie będę mówiła. Chciałam tylko z całego serca podziękować panu, co pan robi dla Polaków. Ci, którzy tego nie chcą słuchać, nie wiem dlaczego. Zrobił pan niesamowite rzeczy dla biednej sfery i bogaci też przy tym odbierają od pana prezydenta i PiSu pieniążki. Panie prezydencie, kultura u pana jest napisana na twarzy, wychowanie i inteligencja. Pana prezydenta rodzice mogą być dumni z takiego syna, którego tak wychowali. Nigdy u pana, nigdy nie można usłyszeć jakichś wulgarnych słów, brzydkich, poniżać kogoś. Wszyscy dla pana prezydenci są jednakowi. Jeszcze ostatnie słowo. Oglądam od ich czasu, jestem wierną katoliczką z rodziną moją i oglądam bez przerwy apel jasnogórski. Często widywałam pana prezydenta tam, wpatrzonego w obraz matki naszej królowej Polski i ten piękny różaniec. I często widziałam pana prezydenta rodziców. I do tej pory bez przerwy zwracam się do Matki Boskiej, żeby miała pana prezydenta w swojej opiece i żeby pomogła, aby pan wygrał wybory. Przypuszczam, że Jan Paweł II na pewno i z jej pomocą dokonają tego. Życzymy panu z całego serca dużo zdrowia, wytrwałości i wiele siły na niektórych podłych ludzi. Serdecznie pana pozdrawiamy. Dziękuję z całego serca i moi bliscy znajomi za to, co pan czyni dla ludzi. Niech Matka Boska ma pana w swojej opiece i pomoże. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani.
Bardzo dziękuję. No cóż, pani Mario, bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Przede wszystkim powiem tak, no, mam wady jak każdy człowiek. Także to nie jest tak, że do ideału bardzo, bardzo, bardzo daleko. Ale staram się w sposób jak najbardziej godny państwa reprezentować. sprawując ten urząd prezydencki i rzeczywiście staram się w sposób kulturalny i grzeczny traktować każdego człowieka, którego spotykam, także i tych, którzy mają jakieś pretensje, także i tych, którzy protestują, bo uważam, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i staram się zawsze rozmawiać spokojnie i wysłuchać różnego rodzaju argumentów, ale też uważam, że taka jest rola prezydenta. Prezydent powinien obserwować scenę polityczną, powinien obserwować otaczający go świat i spokojnie wyciągać wnioski i szukać najlepszych rozwiązań dla Polski, bo taki jest według mnie absolutny obowiązek prezydencki. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na przestrzeni tych lat wielokrotnie byłem i modliłem się za ojczyznę, chociażby przed obliczem Matki Najświętszej Jasnogórskiej, ale zawsze czyniłem to w spokoju, zarówno jako ja, jako Andrzej Duda po prostu, ale także jako prezydent Rzeczypospolitej, bo nie jest wstydem dla prezydenta Rzeczypospolitej klęknąć tam, gdzie przecież królowie klękali, gdzie klękali hetmani. To jest jedno z najświętszych dla nas Polaków miejsc i uważam, że gdzież można się udać po oparcie duchowe i wsparcie dla polskiego narodu, jeżeli nie tam.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Tutaj Danuta z Bytomia.
Prosimy.
Bardzo mi miło. Cieszę się, że się dodzwoniłam. Oczywiście wszystkie wypowiedzi poprzednie bardzo też mi głęboko zapadły w serce. No, jestem też pod wrażeniem. Pan prezydent był w Bytomiu, zadałam pytania, ale nie udało mi się poprosić o jeszcze tak bardzo ważną sprawę i bardzo, bardzo trudną. Chodzi o naszych przyjaciół, naszych chrześcijan w Syrii na przykład. To nie tylko Syria, ale i Liban i inne jeszcze kraje, które cierpią. Pomoc tam nadchodzi rzeczywiście, ale czy jest możliwość, jakakolwiek możliwość, żeby wpłynąć na Unię Europejską? Ja wiem, że to jest arcytrudne zadanie, żeby po prostu właśnie pomóc tym krajom naszym chrześcijańskim, które od wielu lat cierpią. Mamy kontakty z misjonarzami w Aleppo. Tam ludzie umierają z głodu. 80% w tej chwili jeszcze pandemia doszła. To jest tragedia. Mamy wiadomość, że 50 młodych młode osoby po prostu popełniły samobójstwa, nie widząc najmniejszych perspektyw życia. Po prostu wydaje mi się, że musimy, to jest nasz chrześcijański, katolicki obowiązek, żeby upomnieć się o tamtych ludzi. Obecnie trwa, już zmierza ku końcowi, czwarty festiwal Instytutu Myśli Szumana, oczywiście założyciela Europy, właśnie tej chrześcijańskiej. No wiadomo, że tam się pozmieniało dużo, ale też pragnęlibyśmy, żeby to, co właśnie w czasie tego festiwalu zdobyliśmy, te wszystkie przemyślenia, żeby to po prostu dotarło do Unii Europejskiej, tak ogólnie mówiąc. Po prostu wiem też, że Europejczycy właśnie z Zachodu bardzo liczą na Polaków. Na Polaków, na naszą wiarę, na naszą manifestację naszej wiary. Właściwie może bardziej apostolstwo. Po prostu na to liczą i cóż tu, ale możemy dużo zrobić, ale jeszcze przydałoby się jakaś wielka, wielka pomoc właśnie też pana prezydenta. Także ja już dziękuję i bardzo proszę o odpowiedź. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, ale no, skoro się dodzwoniłam, także Duch Święty chyba też działa. Dziękuję serdecznie i
zielone
szczęść Boże, panie prezydencie.
Więc jak najbardziej uprawnione takie myślenie. Panie prezydencie.
No, polski rząd udzielał wielokrotnie pomocy właśnie chociażby w Syrii, tak? To polski rząd się tym przez lata zajmował, więc ta pomoc była. Dzisiaj jest trudna sytuacja o tyle, że cała Europa dzisiaj ma trudną sytuację i Myślę, że jeżeli brakuje tej pomocy dzisiaj, to brakuje i stąd, że rządy po prostu troszczą się o sprawy własnych obywateli w pierwszej kolejności. Natomiast ja oczywiście tą pani tutaj prośbę i ten apel po pierwsze przekażę polskim posłom do Parlamentu Europejskiego, żeby zwrócili także uwagę na tą kwestię. Muszę powiedzieć, że nie mówiło się ostatnio w ogóle rzeczywiście o tym, jaka jest sytuacja w Syrii. No, martwiliśmy się o nasze sprawy tutaj, o naszą sytuację gospodarczą, o naszą tutaj sytuację epidemiczną w Polsce, w Europie. To wszystko, co mogło bezpośrednio dotknąć naszych obywateli w pierwszej kolejności. Natomiast no, jeżeli ta pomoc jest tam potrzebna, to trzeba będzie rzeczywiście o nią zaapelować i trzeba będzie szukać różnych form tej pomocy dla Syrii. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zadanie, no mamy to zadanie, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiadając na jedno z pytań, zadanie niesienia naszej chrześcijańskiej tożsamości polskiej do Unii Europejskiej. Z nią do Unii Europejskiej wchodziliśmy. Przywoływałem dzisiaj te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który wtedy do nas wypowiadał, kiedy ta kwestia naszego wejścia do Unii Europejskiej się ważyła. Natomiast ja powiedziałem, że ja uważam właśnie, że my nie tylko powinniśmy bronić tego, jacy jesteśmy i tego, żebyśmy zachowali tą naszą tradycję i tożsamość. Nie tylko bronić. Przede wszystkim być ofensywnymi. Tak jak pani mówiła, iść z tym do Europy. Ja uważam, że to jest nasz obowiązek i ja się tego, jaki jestem, jak jestem wychowany, jakie mam zasady, absolutnie nie wstydzę. Ja o tym głośno mówię, bo uważam, że to jest jedna właśnie z form tego pójścia do Europy, do Unii Europejskiej z podniesioną głową, z tym wielkim skarbem, jakim ta nasza tradycja i nasza tożsamość jest.
Kończymy nasze spotkanie, panie prezydencie. Co chciałby pan jeszcze na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, widzom, internautom, wyborcom?
Przede wszystkim chciałbym prosić o optymizm. Chciałbym, żebyście państwo byli optymistami, że my sobie z tymi wszystkimi trudnościami poradzimy. Wierzę w to, że przejdziemy przez ten trudny, kryzysowy czas, że uda się uratować miejsca pracy, że wrócimy na drogę takiego szybkiego rozwoju gospodarczego, jaki mieliśmy jeszcze te kilka miesięcy temu. To było i jest zagrożone, bo oczywiście ten koronawirus cały czas jeszcze jest gdzieś między nami, ale ja jestem przekonany, że my sobie z tym poradzimy i proszę państwa o wsparcie. Proszę też o wyrozumiałość. Właśnie proszę o to, żeby mówić o problemach, że kiedy państwo je dostrzegacie, kiedy widzicie jakieś niedostatki, zwłaszcza na tych spotkaniach ze mną, prosiłbym, żebyście państwo o tym mówili, bo jeżeli ja słyszę, że coś jest niedobrze, to daje mi to szansę do tego, żeby to naprawić. Jeżeli się o tym nie dowiaduję, no to siłą rzeczy nie przystępuję do takich działań, bo o tym nie wiem. Więc proszę, żeby mówić tam, gdzie państwo widzicie jakieś bolączki, jakieś problemy. Proszę, żebyście o tym mówili. A poza tym proszę państwa o wsparcie. Proszę o wsparcie na wszelkie sposoby. Proszę o to, żeby mobilizować też swoje rodziny, swoich sąsiadów, znajomych do tego, żeby poszli do urn w czasie wyborów prezydenckich, oddali głos, bo to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej nas do tego głosowania poszło i żebyśmy głosowali tak, żeby było dla Polski dobrze, żeby polskie sprawy dalej jak najlepiej były prowadzone. Ja dziękuję za spotkanie, dziękuję za wysłuchanie mnie tutaj, dziękuję ojcu redaktorowi. Bardzo jestem wdzięczny za to, że mogłem się z ojcem redaktorem spotkać tutaj, zaprosić do Pałacu Prezydenckiego, ale dzięki temu spotkać się z widzami telewizji Trwam i spotkać się także ze słuchaczami Radia Maryja.
Panie prezydencie, bardzo też dziękujemy za list ostatni, 18 maja, setna rocznica urodzin wielkiego świętego Polaka. Cieszyliśmy się też czwartą rocznicą konsekracji świątyni, wotum. Przy tej świątyni też mamy kaplicę pamięci. Jeżeli mogę, przekazałbym książkę Godni synowie naszej ojczyzny. To jest w języku polskim i angielskim ta pozycja.
Bardzo dziękuję.
Też przy tej okazji, może za niedługo zapraszamy, może i drogi poprowadzą do Torunia. Budujemy park pamięci wielkich Polaków, tych godnych synów, bo tak jak dziś nasi słuchacze i widzowie mówili, są zbudowani tym, co pan prezydent wszczepia w ich serca, tego ducha patriotyzmu, bo wielu Polaków się dobrze zachowało. i budujemy takie mauzoleum męczenników, polskich męczenników, którzy życie swoje oddali, ratując różnych, prawda, i Żydów, i oddając życie za podczas II wojny światowej, ale na przestrzeni naszych dziejów zachowywali się godnie. Też życzymy, żeby Duch Święty pana prezydenta prowadził dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego, więc i od redakcji najlepsze życzenia od ojca dyrektora redakcji radia i telewizji, ale też by obfitowały te dary Ducha Świętego i w pana prezydenturze, i w tym, co pan może i chce uczynić jeszcze dla Polski. A jak wspominałem o Janie Pawle II, to chcielibyśmy też ofiarować właśnie obraz świętego Jana Pawła II. Niech on też pana prezydenta wspiera. My na pewno do niego też się modlić będziemy o potrzebne dary i łaski dla pana prezydenta.
Dziękuję. Piękny jest tutaj ten Ojciec Święty, właśnie jeszcze taki młody, jeszcze taki silny, tak? Ta siła, którą on zawsze w sobie miał, która tak pociągała ludzi niezwykle, że szli za nim. Bardzo za to dziękuję i bardzo dziękuję za te wszystkie życzenia, ale też bardzo dziękuję ojcu za wszystkie dzieła, bo ja znam doskonale dzieła, które ojcowie realizują w Toruniu i widziałem je, i dziękuję za te dzieła przede wszystkim, które budują też polski patriotyzm i pamięć o tych, którzy byli bohaterami najstraszniejszych czasów, ratując życie drugiemu człowiekowi, oddając siebie innym. Dziękuję za to, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. My Polacy powinniśmy pamiętać o swoich bohaterach, bo to jest nasza duma. To, jak umieli się zachować nasi rodacy w najtrudniejszych momentach, ryzykując także życie dla innych, a czasem oddając życie dla innych, dla ich ratowania, to musi być wielką dumą naszego narodu. Powinno być, i dziękuję, że ojcowie to umacniają.
Bardzo dziękujemy za rozmowę, za gościnę w Pałacu Prezydenckim.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję za te piękne prezenty.
Bardzo dziękujemy też i państwu, słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam. Pamiętajmy też o modlitwie za prezydenta, za naszą ojczyznę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.